Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050, jeden z liderów trzeciej drogi. Przyszły marszałek Sejmu?
Nie wiem. Zdecyduje o tym Sejm 13 listopada. Już to wiemy, bo pan prezydent dzisiaj podał datę pierwszego posiedzenia. My w trzeciej drodze wychodzimy z takiego założenia, że Polacy głosowali w tych wyborach na zespół, na drużynę. Nikomu z nas, choć jedni są silniejsi, drudzy słabsi, nie dali pełnego mandatu do samodzielnego brania odpowiedzialności za państwo.
A chce pan być marszałkiem?
Znaczy ja myślę, że to, po pierwsze nie ma znaczenia w tej chwili to czy inne nazwisko. Znaczenie ma to, że parlament trzeba naprawić. Jeżeli Sejm powierzyłby mi taką misję, to myślę, że przyjąłbym ją z radością. Natomiast to, czym powierzy mi taką misję i czy będę w ogóle kandydatem większości opozycyjnej, dziś opozycyjnej na to stanowisko, zdecydujemy wspólnie. Ja na pewno nie będę tutaj rzucał się rejtanem. Możliwe są inne rozwiązania. Sejm trzeba naprawić, trzeba go odbarierkować.
Właśnie, co to znaczy naprawić Sejm?
Wie pan, on musi przestać być twierdzą partyjną na niedosiężnej górze. Trzeba go odbarierkować.
Barierki.
Tak, nawet symbolicznie.
Tak?
Trzeba zapraszać tam ludzi na konsultacje obywatelskie, organizacje społeczne. To musi być miejsce, które będzie kojarzyło się Polakom z rozmową, z ucieraniem kompromisów, z aktywnością obywatelską. Trzeba go przewietrzyć. Trzeba sprawić, żeby on był dużo bardziej obywatelski niż jest, bo dzisiaj jest partyjną twierdzą. Wydaje nam się, jesteśmy o tym przekonani, że nie wystarczy zmienić tylko rząd. Musi się też zmienić parlament, żeby zmieniła się Polska, a też trzecia droga, bo my uważamy, że to powinno być po partnersku. Największy partner odpowiada za rząd, drugi partner za Sejm, trzeci za Senat, wtedy jest drużyna.
Jesteśmy czyli lewica.
Na przykład, ale to jest propozycja. I wtedy mamy kotwicę też bezpieczeństwa. Ludzie chcą dzisiaj bezpiecznej zmiany, a nie rządu w tej czy innej partii.
Jednym z takich elementów charakterystycznych, szczególnie pierwszej kadencji PiS-u, kiedy oni mieli też większość w Senacie, był niezwykle szybki proces legislacyjny. Pamiętam takie zdjęcie grupy wiceministrów sprawiedliwości, którzy w nocy po przegłosowaniu jakichś ustaw, kolejnych reform sądowych, wrzucili sobie w media społecznościowe taką fotkę, że udało się, przepchnęliśmy.
No ale to było przepychanie siłowe.
No, ale było bardzo sprawne. Było bardzo szybkie. Sprawne w takim sensie, że udawało się bardzo szybko przerzucić różne ustawy.
Tylko pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a my dzisiaj mamy naprawić Rzeczpospolitą.
No, nie powinniśmy się spieszyć z tą naprawą?
Oczywiście, że powinniśmy, dlatego liczymy na to, że pan prezydent nie będzie zwlekał z powołaniem naszego wspólnego kandydata, który ma większość, Donalda Tuska, na premiera, tak żeby można było już zacząć pracę.
A Mateusz Morawiecki natomiast nie ma większości?
Absolutnie nie ma.
To po co oni twierdzą, że ma?
Dlatego, żeby zrobić zasłonę dymną i wielokrotnie używałem tego porównania. Sytuacja to okrętu. Okręt tonie, marynarze to widzą, a kapitan mówi, słuchajcie, kapitan ogarnia, mamy plan B, zastanawiamy się, zobaczycie, będzie
ale
dobrze.
Ale po to, żeby marynarze nie wyskakiwali za burtę?
Dokładnie tak.
Żeby nie wyskakiwali. A z tonącego okrętu PiS marynarze chcą wyskakiwać?
Myślę, że jeżeli by się przekonali, że rzeczywiście tam nie ma planu B, że to wszystko są bójdy na resorach, a są, że oni negocjują z kimś z PSL-u albo od nas próbują kogoś wyjąć, to ten system zacząłby się kruszyć.
Ale, jaki mają interes ci posłowie, żeby tam zostać? Mówiąc o marynarzach, mówimy tak naprawdę o posłach wybranych z listy Zjednoczonej Prawicy, bo to bardzo często nie są działacze PiS-u, a jeżeli by wyskakiwali i płynęli, to do okrętu Trzecia Droga albo Polska 2050 mogliby płynąć?
To są hipotetyczne sytuacje. Jeżeli ktoś będzie chciał się umówić na rozmowę, będziemy rozmawiać, natomiast warunki mogą się okazać zdecydowanie nie do przejścia. My uważamy tych, którzy podnosili ręce za ustawami, które niszczyły Rzeczpospolitą, nie za partnerów do rozmowy, tylko za ludzi, którzy powinni najpierw jasno przyznać się do błędów, które popełnili.
Ale czy uważa pan, że w momencie, kiedy powstanie już klub Zjednoczonej Prawicy, to on nie będzie miał 194?
Tego nie wiem. To jest wróżbiarstwo polityczne. Wiem dzisiaj, że my mamy 248 posłów, którzy są w stanie już głosować za nowym premierem i nowym rządem. Polacy czekają na podwyżki, Polacy czekają na to, żeby rachunki za prąd były niższe, żeby zima była bezpieczna, żebyśmy mieli wszyscy poczucie, że policja jest
prezydent
na swoim miejscu. Wie pan, trudno wyrokować. Natomiast ja po wczorajszej rozmowie z prezydentem zakładam, że on rzeczywiście rozważa to, żeby Donalda Tuska w pierwszym kroku na premiera powołać. Sejm zrobił najpóźniej jak mógł, to prawda. Natomiast zakładam, że to jest scenariusz, który realnie jest brany pod uwagę.
To była dobra rozmowa z prezydentem?
Dobra. Oceniłbym prawdopodobieństwo tego scenariusza na mniej niż 50%.
Wcześniej pan mówił o 30, to rośnie to prawdopodobieństwo.
Nie, no 30, natomiast, bo to jest dalej mniej niż 50. Natomiast prezydent wysłał dzisiaj też jasne jasny sygnał. Chcę zobaczyć rząd, chcę zobaczyć umowę koalicyjną. Myślę, że powinniśmy, że tak powiem, odpowiedzieć na to wezwanie pana prezydenta i jak najszybciej być gotowi ze składem rządu, z umową koalicyjną, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, że Donalda Tuska w pierwszym kroku, żeby nie marnować czasu, na koalicyjnego premiera należy powołać.
Kiedy?
Jak najszybciej.
Ale kiedy ta umowa i kiedy skład rządu można pokazać?
Jak najszybciej.
A realnie, jak pan myśli, ile czasu wam to zajmie?
Nie wiem, nie umiem powiedzieć, bo...
Jutro się spotykacie?
Mamy spotkania zaplanowane w ciągu najbliższych dni, ale też, o ile chcemy oczywiście, żeby umowa koalicyjna była jawna, o tyle nie wszystkie rozmowy będą jawne, dlatego że chcemy po prostu w spokoju rozmawiać.
Ten rząd ma być autorskim rządem koalicyjnym Donalda Tuska. Takie zdanie o nim zostało i ma być rządem mniejszym. Trudno mieć większy rząd niż obecne rządy Zjednoczonej Prawicy, bo tam nie brakowało i ministrów, i wiceministrów. No tylko, że wtedy trudno znaleźć miejsce dla wszystkich.
To nie o to chodzi. Wie pan, powiedział pan autorski rząd Donalda Tuska. Ja używam sformułowania partnerski rząd Donalda Tuska. I wydaje mi się, że Polacy bardzo jasno w tych wyborach powiedzieli, jeszcze raz powtórzę, że głosują na drużynę. Nikomu nie dali bezwzględnej większości. My się musimy tą odpowiedzialnością podzielić się pracą, odpowiedzialnością. Zrobiliśmy to już parę razy przed wyborami, zrobimy i teraz.
A czy PiS gra na wcześniejsze
Natomiast
wybory?
Wspomniał pan jeszcze o konstrukcji rządu. To jest też ważny temat. Ten rząd jest w absurdalny sposób poukładany, który zostawia nam PiS, bo on był robiony, mówię to zupełnie wprost, pod wiceministrów, żeby jak najwięcej posłów z klubu parlamentarnego można było upchnąć w ministerstwach jako sekretarzy stanu. Trzeba będzie być może poprzekładać te klocki administracji rządowej, działów tak zwanych administracji, ale nie jestem przekonany, że trzeba to robić już teraz. Być może zaczniemy w tej formule, którą oni zostawili i zaczniemy ją szybko nowelizować.
A czy PiS może grać na wcześniejsze wybory?
Może opowiadać, że gra na wcześniejsze wybory, ale to jest tak jak z tym ich opowiadaniem o większości. To jest kolejny argument do wewnątrz. Panujemy nad sytuacją, choć nie panują. Jesteśmy w stanie coś zrobić, choć nie są w stanie coś zrobić. I tworzenie mitów o własnej sprawczości.
A wy będziecie sprawczy, mając prezydenta, który może wszystko zawetować, Trybunał Konstytucyjny, czy istniejący, czy nieistniejący, to jest wtórne, ale mogący podejmować decyzje, czasami mu się to zdarza, no to co będziecie w stanie zmienić w Polsce?
Wie pan, my jesteśmy większością parlamentarną, którą zbudował bardzo silny mandat społeczny. To jest ważne w polityce. I to jest ważne też z punktu widzenia pewnej emocji. Ja wiem, w co gra dzisiaj tamta strona. Oni chcą, żeby to trwało wszystko jak najdłużej, żeby w ludziach oklapła ta nadzieja. Żeby przestali wierzyć, żeby zaczęli przychodzić do nas i mówić, słuchajcie, no 2 miesiące temu żeśmy na was głosowali, a jak było, tak jest. Musimy ludziom przypominać, że wciąż rządzi PiS. Że to wciąż oni ponoszą odpowiedzialność za kraj, że myśmy jeszcze tej odpowiedzialności nie mieli szansy wziąć, że na nią czekamy, że się do niej palimy. Ale ten proces jest przedłużany.
A jak szybko jesteście w stanie część przynajmniej obietnic zrealizować, na przykład podnieść pensję nauczycielom? Odpowiedzi na to pytanie już w radiu internetowym. Dziękujemy słuchaczom RMF. Zostajemy na rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. No właśnie, jak szybko przynajmniej część tych elementów udałoby się wprowadzić, zakładając, że na początku, pod koniec listopada jest już rząd Donalda Tuska.
Wie pan, to będzie przedmiotem umowy koalicyjnej, bo to w niej powinno być zawarte. My mamy pełną świadomość, wszyscy, jak jesteśmy przy tym stole, przy którym rozmawiamy, że pewne rzeczy muszą się stać jeszcze w tym roku. I że ludzie muszą poczuć, że ta zmiana rzeczywiście nastąpiła jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
Jakie?
Myślę, że te, które będziemy w stanie zrobić jak najszybciej. To są, przypuszczam, że będziemy musieli wtedy jeszcze działać w trybie rozporządzeń, dlatego że nie będziemy w stanie przeprowadzić całego procesu legislacyjnego. Ale to są zmiany dotyczące przedsiębiorców, dotyczące ich rozliczeń składki zdrowotnej. O tym mówiliśmy wielokrotnie, że to musi wrócić do czasów sprzed Polskiego Ładu. Mówiliśmy o konieczności pilnych podwyżek dla nauczycieli. Mówiliśmy o odchudzeniu podstawy programowej. Mówiliśmy o przejrzeniu finansów państwa pod kątem skurczenia tych bizantyjskich wydatków.
Czyli składka rozporządzeniem jeszcze w grudniu?
Tego nie wiem. Znaczy, na dzisiaj panu się do tego nie zobowiążę, natomiast to jest na pewno priorytet, ale to, co zrobimy w którym tygodniu rządów, będziemy ustalali z partnerami i o tym poinformujemy. Wiemy, że ludzie nie mają cierpliwości i słusznie i czasu, żeby czekać na zmianę. Ta zmiana musi być, zanim się weźmiemy za duże klocki, musi być szybko odczuwalna.
A podwyżka dla nauczycieli jeszcze w tym roku szkolnym? szkolnym?
Wie pan, myśmy walczyli o to, żeby ona była w tym roku szkolnym, kładąc ustawę podnoszącą w PKB na oświatę z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Trzecią Drogą. Będziemy robić wszystko, żeby to się udało jak najszybciej i absolutnie jeszcze w tym roku szkolnym.
Zmiana podstawy programowej, tak naprawdę obniżenie tej rozdętej niesamowicie podstawy programowej też jeszcze możliwe w tym roku?
Absolutnie, to jest rozporządzenie ministra. My powinniśmy też uwolnić uczniów wreszcie od prac domowych, bo nie po to mają młodzi ludzie ten skrawki czasu z rodzicami w domu, żeby jeszcze raz robić szkołę, tylko po to, żeby budować relacje.
Też w tym widzimy, roku jak bez, to jest ważne. Bez pracy domowej?
Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić w tym roku szkolnym, to też jest kwestia rozporządzeń, natomiast ta podstawa musi zostać odchudzona. No ja rozumiem, że pewne szczegółowe zagadnienia dotyczące, nie wiem, rolnictwa w niektórych krajach afrykańskich są ważne, ale o tym sobie można doczytać w Wikipedii. Od tego życie człowieka nie zależy, a czasami zależy od przeciążenia pracą, którego nasi uczniowie doświadczają.
No to wracając do rzeczy też, które miały się wydarzyć szybko. Pieniądze z KPO. Premier Donald Tusk powiedział dzisiaj takie zdanie, które wskazuje na to, że same złożone projekty, nawet jeżeli mogłyby być zawetowane, będą pozwalały na odblokowanie tych środków, bo zostaje przywrócone zaufanie pomiędzy Warszawą a Brukselą. Ale jak czytałem sobie te wypowiedzi przedstawicieli kancelarii prezydenta po spotkaniach z wami, z przedstawicielami opozycji, to tam na liście tych priorytetów, spraw naprawdę ważnych dla prezydenta, nie było tak jasno napisanych spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości. I ciekaw jestem, czy istnieje szansa na to, żeby w końcu uzdrowić sytuację w wymiarze sprawiedliwości tak na dłużej, w sposób trwały, znaczy dogadać się z prezydentem, być może przegłosować takie ustawy, które on podpisze i skończyć z tym, no, z tym koszmarem, który trwa od lat. Przepraszam bardzo, że tak mówię, ale no, jestem dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej, my to opisujemy od lat i to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, jaka była obietnica złożona w 2015 roku, odpowiadająca na społeczne oczekiwania i to, co się wydarzyło przez kolejne lata, to jest coś niesamowitego.
Wie pan, trudno się rozmawiać z prezydentem, czy uzdrawia świat, kiedy się nie dostało jeszcze do tego narzędzi. W momencie, w którym będzie ukonstytuowany Sejm, rząd, będą organy państwa, które będą w stanie z prezydentem taką rozmowę podjąć, taka rozmowa będzie konieczna. Pan prezydent to też wniosek z moich wcześniejszych z nim kontaktów i rozmów, uważa kwestię wymiaru sprawiedliwości, sędziów, za swoją wyłączną domenę, czy za domenę niezbywalną i nienegocjowalną. Więc te negocjacje nie będą proste. Natomiast tu są dwie płaszczyzny. Spróbujemy zrobić to, co się da,
ale
żeby naprawić...
Mówiąc, prezydent nie był fanem tego, co zrobiła ekipa ministra Ziobro w
tak,
resorcie sprawiedliwości.
Natomiast mam wrażenie, że w pewnych aspektach będziemy rozjeżdżali się z panem prezydentem i będzie potrzeba bardzo wielu rozmów, które mogłyby doprowadzić do tego, żeby ustaw nie wetował, czy nie daj Boże nie wysyłał do pani Przyłębskiej.
A co można zrobić z KRS-em? Można go spróbować...
Można. Można, natomiast wie pan, nie uprzedzajmy faktów. Są jakieś pomysły, co można z tym zrobić.
Uchwałą,
natomiast jeżeli pan
tak,
pyta,
rozumiem.
Można różne rzeczy robić. Ja nie chcę, mówię, uprzedzać faktów, bo nie chcę na półtora miesiąca, czy na miesiąc przed przejęciem rządów pozwalać naszym przeciwnikom, którzy zniszczyli system wymiaru sprawiedliwości, zaminowywać wtórnie pola. Na to przyjdzie czas, na taką rozmowę w momencie, w którym my będziemy już mieli odpowiedzialność i narzędzia do tego, żeby to robić. Pomysły są, zapewniam. Natomiast, i to niezłe, natomiast pytał pan o KPO. KPO to jest trochę jeszcze inna sprawa. Dlatego, że bardzo dużo zależy tam od woli Komisji Europejskiej, od tego, czy zaakceptuje pewne poparte dokumentami dobre intencje nowego polskiego rządu i pozwoli uruchomić ten proces, czekając na już kolejne, na twarde kroki, na ustawy, czy też będzie twardo trzymać się w tej litery. Zobaczymy.
A czy ceną za KPO nie będzie przypadkiem nasza zgoda na takie zmiany traktatów, takie zmiany polityczne w konstrukcji Unii Europejskiej, które fundamentalnie będą zmniejszały pozycję ustrojową, tak należy powiedzieć, bo to jest już ustrój naszej wspólnoty europejskiej.
No nie, 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 myślę, że to nie będą powiązane ze sobą rzeczy. Myślę, że to nie będą ze sobą powiązane rzeczy. Ja wiem, że ta dyskusja w Unii Europejskiej trwa, mówimy oczywiście...
Znaczy ona jest jedną z najbardziej fundamentalnych, jakie się toczą
tak,
z naszego punktu widzenia.
Natomiast
też.
Z mojego punktu widzenia, czy z naszego punktu widzenia, to nie jest dobry moment na przeprowadzanie fundamentalnych zmian w samym DNA i w samej konstrukcji Unii Europejskiej. My dzisiaj jesteśmy w sytuacji zagrożenia zewnętrznego.
Francja i Niemcy bardzo głęboko w to wierzą.
To dobrze, natomiast my też mamy tutaj swój bardzo jasny głos. Takie położenie geopolityczne, jakie mamy, wybory na Słowacji, sytuacje w Niemczech z AfD, takie jakie są. Jeżeli my teraz zaczniemy, rozkręcimy debatę na temat prawa weta większości w Unii Europejskiej, damy potężne paliwo, a tego naprawdę dzisiaj nie trzeba, organizacjom i partiom, które będą nam opowiadały o polexicie i o tym, że Unia Europejska do niczego się nie nadaje. Jest czas na takie dyskusje, ten czas z pewnością przyjdzie, ale musi odbywać się decyzja w troszeczkę spokojniejszych czasach.
Bo z tymi Niemcami to jest tak, że oczywiście ten spin, który był po stronie Zjednoczonej Prawicy, czy w mediach publicznych o tym, że Niemcy to nasz największy wróg, był trochę absurdalny, ale my mamy bardzo wiele sprzecznych interesów w Unii Europejskiej z Niemcami, jeżeli chodzi o delegowanych pracowników, jeżeli chodzi o usługi. No ale to nie będą łatwe relacje, to nigdy nie były łatwe relacje, więc teraz pytanie, w jaki sposób je ułożyć z naszym największym partnerem.
Ale czego my oczekujemy? To wie pan, ja czasami 3 lata będąc w tej polityce mam wrażenie, że z jednej strony ludzie mi stale powtarzają, jakie to jest bagno i jak tam się w ogóle to wszystko jest niemoralne i straszne, a z drugiej strony przychodzą i oczekują od tego, że to będzie różowa sielanka pełna skaczących tęczowych jednorożców, które będą obdarzały się pięknymi serduszkami. No nie, polityka jest miejscem ucierania kompromisów. Polityka jest miejscem, naturalnym narzędziem polityki jest spór, konfrontacja postaw, konfrontacja interesów.
Natomiast po to są naszym rywalem.
Ale na Boga, po to wynaleziono Unię Europejską, żeby takie konflikty interesów nigdy więcej nie kończyły się wojną, tylko kończyły się przy stole, rozmowami i ucieraniem kompromisu. Po to wynaleziono parlamenty. My musimy dzisiaj odbudować silną pozycję Polski w Unii Europejskiej, żeby nasze interesy wobec Niemców, wobec Francji, wobec Hiszpanii były słyszane, zauważane i realizowane.
Ja usłyszałem takie zdanie, że z tej debaty w telewizji publicznej to te koty zostały. Pakujcie kuwety, pan powiedział wtedy. No dobrze, ale to jest bardzo duża część gospodarki, mająca bardzo duży wpływ na gospodarkę. I spółki Skarbu Państwa i różne instytucje, to trochę przez nie przebiegnijmy. Po pierwsze, czy zgadza się pan z tym, że mamy katastrofę w finansach publicznych?
No wie pan, jeżeli mamy ponad 160 miliardów deficytu, mamy mnóstwo długu na zeszyt, o czym wiemy, wyprowadzonego do BGK-u, do różnych funduszy.
Ale znanego tak naprawdę.
Znanego, ale jednak w pewnym momencie mam wrażenie już kompletnie niekontrolowanego. To znaczy im się jakby odkryli ten zeszyt, że mogą na zeszyt, to pisali wszystko na ten zeszyt. Sytuacja jest najprawdopodobniej bardzo zła. My w tej chwili, mając te narzędzia, jakie mamy, a dopiero jak wejdziemy do Ministerstwa Finansów, będziemy mogli zobaczyć wszystko, mamy podejrzenia, że może być bardzo źle.
PFR, BGK zostają? PFR zostaje?
Zastanowimy się nad tym, rozmawiamy o tym i na pewno dopóki PiS sprawuje władzę, nie będziemy przedstawiać żadnych szczegółów dotyczących decyzji, które będziemy podejmować.
A kto będzie ministrem finansów?
A to się okaże.
No dobrze, to teraz spółki Skarbu Państwa. Orlen należy zostawić w tak dużej formie, jakiej jest?
Wie pan, przede wszystkim trzeba tam zrobić porządny audyt, zobaczyć, co tam się działo, jakie były podstawy takich, a nie innych decyzji biznesowych, które były podejmowane. Niektóre budzą poważne wątpliwości. W Orlenem trzeba będzie, ponieważ on się stał w pewnym sensie też symbolem nepotyzmu, korupcji politycznej, trzeba się będzie zająć w szczególny sposób. My tu mówimy i trwamy przy tym, że tam nie powinno być ludzi ani Tuska, ani Hołowni, ani Kosiniaka, ani Kaczyńskiego.
Jak to zrobić, żeby byli ludzie, którzy będą...
Proponowaliśmy narzędzia, Krajowy Rejestr Osób Publicznie Eksponowanych, przejrzyste procedury nominacyjne. Wie pan, jeżeli my tej hydrze upartyjnienia majątku wspólnego nie ukręcimy teraz głowy, to ona odrośnie. I będzie odrastała w kolejnych kadencjach.
Może
przy kolejnych
pokusach. Może krajowiec na stanowisko prezesa Orlenu, jakiś dobry menadżer.
A dlaczego pan tak sądzi, że co to Polacy to od macochy? Poradzimy sobie, to naprawdę, mamy wspaniałych menedżerów.
Są takie rozwiązania. No tak, tylko że zawsze są z kimś związani.
A myśli pan, że w dzisiejszej globalnej gospodarce menedżerowie z zagranicy to nie są związani?
No ale będą mieli mniejsze związki tutaj bezpośrednie.
Ja już
może
mam, że tak powiem, traumatyczne doświadczenia z powoływanymi z zewnątrz trenerami, selekcjonerami reprezentacji Polski, może jednak postawmy na swoich.
Portugalski prezes Orlenu, to by było coś. Ale za logiką zbudowania tego narodowego czempiona, odkładając na bok historię z Polska Presse, czyli połączenia Orlenu z Lotosem i później PGNiG, stało takie przekonanie, że my potrzebujemy narodowych gigantów, między innymi po to, żeby wygenerować dostatecznie dużo pieniędzy na transformację zieloną, energetyczną, na to, żeby inwestować. Podobnie było z PGE. Pytanie czy my potrzebujemy tych gigantów, czy na przykład procesem odpartyjniania ten proces nie powinien być uzupełniony procesem jakiegoś podzielenia, zwiększenia konkurencji.
Wie pan, opowieści, które słyszeliśmy o tym, że to jest po to, żeby było więcej środków na transformację, są absurdalne, dlatego, że my nie bierzemy środków na transformację, no nie bierzemy KPO. Za chwilę nam zamkną zieloną kopertę, zamkną nam fundusze strukturalne, jak tak dalej pójdzie. My nie bierzemy pieniędzy, które leżą na stole i które już dzisiaj mogłyby tę gospodarkę transformować. Ta opowieść, oczywiście to jest listek figowy, to o tym, że my potrzebujemy stworzyć capacity, skalować biznes, sprawić, żebyśmy mogli rzeczywiście grać z największymi na rynku. Tylko wie pan, to najpierw pokażmy, że mamy w ogóle intencję grać w tej grze. Natomiast to, co się tam działo przy budowaniu tego holdingu, to moim zdaniem to zupełnie co innego przyświecało. To znaczy, to jest powrót do epoki Gierka. To znaczy, wszystko musi być scentralizowane, duże, narodowe, centralne i pod rządami jednego człowieka kierującego partią.
Banki, prawie 50% sektora w tym momencie należy do państwa, a banki się głównie zajmują już teraz nie pożyczaniem pieniędzy przedsiębiorcom, tylko pożyczaniem pieniędzy państwu. Czy należy pomyśleć o jakiś, nie wiem, podobno nie należy używać tego słowa, prywatyzacji.
Wie pan, ja nie należę do tych, którzy czerwienią się albo dostają spazmów na dźwięk słowa prywatyzacja. Natomiast z tym trzeba bardzo ostrożnie. Znaczy, my jesteśmy w sytuacji, w której mamy pacjenta, który bardzo wiele przez ostatnich 8 lat przeszedł eksperymentów medycznych na sobie. My musimy ustabilizować sytuację. My dzisiaj potrzebujemy wprowadzić pieniądze z inwestycji na rynek. My potrzebujemy dzisiaj ustabilizować. Proszę zobaczyć, jak się zachowywał złoty po wygranych wyborach. Umacniał się, był najszybciej umacniającą się walutą na świecie. My potrzebujemy dzisiaj nie dyskusji o tym, czy my ten bank będziemy prywatyzować, czy inny, tylko jak pacjenta zabezpieczyć, żebyśmy mogli dyskusje dotyczące prywatyzacji, czy też braku prywatyzacji podejmować. Ja osobiście jestem ostrożny, jeżeli chodzi o tendencje prywatyzacyjne. Moim zdaniem powinno być to bardzo dobrze przemyślane. Państwo nie musi być właścicielem, nie wiem, fabryki cukierków, na przykład jednej jest, przynajmniej o jednej wiem, ale w tym sektorze strategicznym powinno mieć swoją własność.
Czy państwo powinno finansować procedurę in vitro?
Bezwzględnie powinno i to wszystkim, którzy tego potrzebują przez NFZ, to będzie jedna z pierwszych decyzji nowej większości.
Jak zmienić przepisy aborcyjne? Jakby sondaże pokazują bardzo wyraźnie, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego był pewnym przełomem. Co się wydarzy w najbliższym czasie, kiedy powstanie, ukonstytuuje się nowy Sejm i powstanie nowy rząd, jeżeli chodzi o aborcję?
Kobiety muszą przestać się bać rodzić dzieci, zachodzić w ciążę i są rzeczy, które będzie można zrobić poprzez NFZ, poprzez rozporządzenia ministra zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o ustawy, to trzeba będzie, to jest nasze zdanie, my mamy tutaj, koalicjant ma, nie PSL, bo mamy wspólne zdanie, ale mówię o Platformie Obywatelskiej, oni inny pogląd wyrażali. Naszym zdaniem powinniśmy jak najszybciej wrócić do status quo ante, czyli do tego, co było przed wyrokiem Trybunału
tak zwanego kompromisu.
Tak jest. On nikogo nie zadowalał.
Ale jak do tego wrócić? No jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który interpretuje konstytucję.
To prawda, natomiast Trybunał Konstytucyjny ma taką legitymację do funkcjonowania, jaką ma. Spróbujmy to zrobić i porozmawiać z panem prezydentem, czy rzeczywiście będzie chciał to podpisywać, czy odrzucać, czy odsyłać. No i trzeba jak najszybciej przygotować i zrobić referendum. Najpierw trzeba będzie zrobić to, na co się co trzeba zrobić, czyli po prostu zabrać obywatelkom strach.
A jak to zrobić? Rozporządzeniem?
Rozporządzeniami, wytycznymi dla NFZ-u. My tu, wie pan, kwestie światopoglądowe.
Dla lekarzy, żeby oni się nie bali podejmować
decyzji. Żeby się nie bali w sytuacjach, w których mamy do czynienia z ewidentnym zagrożeniem. Ewidentnym zagrożeniem dla matki. Nie bali się podejmować decyzji, które są w stanie uratować.
Czyli de facto wytycznymi rozporządzeniami chcemy przywrócić możliwość aborcji
zdrowotnej. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby tymi środkami, które się da zastosować, wrócić jak najbliżej do status quo ante, do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Ile się da, tyle zrobimy, natomiast w naszej ocenie, w naszej PSL-u, trzeba jak najszybciej jeszcze raz uchwalić tamtą ustawę, zrobić referendum po to, żeby pan prezydent był związany jego wynikami, co wynika z konstytucji, i kiedy będzie mówił o tym, że za nim stoi 10,5 miliona Polaków, którzy na niego głosowali i on nie musi zawsze słuchać Sejmu, usłyszał głos 10, 11, 15 milionów Polaków, którzy mu powiedzą, jak równy równemu, czego dzisiaj chcą. Natomiast my też mówimy o tym, że kwestia aborcji nie będzie przedmiotem naszej koalicji, naszej umowy koalicyjnej.
A jak w referendum wygra wniosek o to, żeby aborcja była legalna do 12 tygodnia, na życzenie kobiety, żeby to była tylko jej decyzja, to jak pan jako poseł się poczuje?
Ale wie pan, naród zdecydował, naród przemówił. Ja nie mam tu nic do gadania. Ja jestem państwowcem, złożę za parę tygodni ślubowanie. Ja wiem, jak zagłosuję, jeżeli taki projekt ustawy zostanie położony w Sejmie. Zagłosuję przeciw. I o tym mówię otwarcie, publicznie moim wyborcom od bardzo dawna. W moim ugrupowaniu wszyscy głosują zgodnie ze swoim sumieniem, a nie sumieniem przewodniczącego. Oni zagłosują być może w większości inaczej. Natomiast u nas nigdy nie będzie w sprawach sumienia, dyscypliny partyjnej. Natomiast jeżeli taka będzie wola narodu, to ja mogę tylko przyjąć to do wiadomości. Konstytucja mnie obowiązuje. Jeżeli będzie 50% Polaków, referendum jest wiążące dla organów państwa.
Szymon Hołownia, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w popołudniowej rozmowie RMF FM.